Rozdział 22. Duchy i pustki. Wyglądając przez zachlapane szyby taksówki, zaczęła żałować, że nie ma przy niej Colina z jego ironicznymi komentarzami. Zaraz jednak przypomniała sobie, że to, co widzi, znajduje się całkowicie poza sferą jego wiedzy. Ciekawe, czy Mas Neotek produkuje podobne zestawy dla ciągu. A jeśli tak, to w jakiej postaci zjawia się duch? Sali odezwała się po mniej więcej pół godzinie jazdy. Dlaczego Petal pozwolił mi z tobą jechać? Bo jest rozsądny. A mój ojciec? Twój ojciec się zesra. Słucham? Będzie wściekły, jeśli się dowie, ale nie musi. Nie zabawimy tu długo. A po co przyleciałyśmy? Muszę z kimś porozmawiać. Ale dlaczego mnie zabrałaś? Nie podoba ci się tutaj? Kumiko zawahała się. Owszem, podoba. To dobrze. Sali poprawiła się na wytartym fotelu. Petal pozwolił nam odejść, ponieważ nie potrafiłby nas powstrzymać tak, żeby jednej z nas nie zranić. Właściwie może nawet nie zranić, raczej obrazić. Swain mógłby cię przymrozić, a potem przeprosić. Powiedzieć ojcu, że to dla twojego dobra, gdyby już do tego doszło. Ale gdyby mnie to zrobił, to jakby dał mi w twarz, rozumiesz? Kiedy zobaczyłam Petala z pistoletem, wiedziałam, że nas przepuści. Twój pokój jest na podsłuchu, zresztą cały dom jest. Kiedy zbierałam twoje rzeczy, złapały mnie czujniki ruchu. Wiedziałam, że tak będzie. A Petal wiedział, że to ja. Dlatego zadzwonił na górę, żeby dać mi znać, że wie. Nie rozumiem. Taka uprzejmość. Uprzedził, że będzie czekał, żebym mogła chwilę pomyśleć. Ale on nie miał wyboru i też był tego świadomy. Swain, rozumiesz, jest do czegoś zmuszany i Petal o tym wie. W każdym razie Swain tak mówi, że go zmuszają. Mnie zmuszają na pewno. Zaczęłam się zastanawiać, jak bardzo Swain mnie potrzebuje. I naprawdę bardzo. Ponieważ pozwolili mi zwiać z córką Oyabuna, przysłaną dla bezpieczeństwa aż na Nothing Hill. Coś tam przeraża go bardziej niż twój tatko. Chyba, że to coś może uczynić go bogatszym niż twój tatko do tej pory. W każdym razie, zabierając cię, tak jakbym wyrównywała rachunki, jakbym mu oddała, łapiesz? Ale czym ci grożą? Ktoś dużo wie o tym, co robiłam. A Tik odkrył tożsamość tej osoby? Tak, chyba się sama domyślam, ale miałam piekielną nadzieję, że się mylę. Ściany wybranego przez sali hotelu były wyłożone poplamionymi rdzą stalowymi płytami. Każda z nich umocowana lśniącymi chromowanymi stworzniami, styl, jaki Kumiko znała z Tokio i uważała za nieco staromodny. Pokój dostały duży i szary, w 10 odcieniach szarości. Sali zamknęła drzwi na klucz, zrzuciła kurtkę, po czym podeszła prosto do łóżka i położyła się. Nie masz bagażu, zauważyła Kumiko. Sali usiadła i zaczęła zdejmować buty. Mogę kupić to, czego potrzebuję. Jesteś zmęczona? Nie, ja tak. Zdjęła przez głowę czarny sweter. Piersi miała małe, z brązowo-różowymi sutkami. Tuż pod lewym sutkiem zaczynała się blizna, znikająca aż za paskiem dżinsów. Ktoś cię zranił, stwierdziła Kumiko, patrząc na bliznę. Sali spojrzała także. Tak. Dlaczego nie kazałaś jej usunąć? Czasami dobrze, jeśli coś przypomina. Że byłaś ranna? Że byłam głupia. Szarość na szarości. Kumiko nie mogła zasnąć i krążyła po szarym dywanie. Ten pokój, uznała, miał cechy wampiryczne. Wspólne z milionami podobnych pokoi, jak gdyby ta oszałamiająco bezbłędna anonimowość wyssała z niej osobowość, której fragmenty wynurzały się jako podniesione w kłótni głosy rodziców, twarze czarno odzianych sekretarzy ojca. Sali zasnęła. Twarz miała gładką jak maska. Widok z okna nie zdradził Kumiko niczego. Tyle tylko, że spogląda na miasto, które nie jest ani Tokio, ani Londynem. Na wielki wir pozbawionych cech indywidualnych, będący paradygmatem miejskiej rzeczywistości jej stulecia. Może zresztą sama także zasnęła, chociaż nie była tego pewna. Rankiem przyglądała się, jak wystukując polecenia na pokojowym wideotelefonie, Sali zamawia przybory toaletowe i bieliznę. Zakupy dostarczono, kiedy Kumiko poszła wziąć prysznic. Gotowe, – zawołała Sally zza drzwi. – Wytrzyj się i ubierz, idziemy na spotkanie.
– Z kim?
– zapytała Kumiko, ale Sally już jej nie słyszała. Gomi. 35% powierzchni lądu w Tokio zbudowane zostało na Gomi, na poziomych traktach wydartych zatoce przez stulecie systematycznego wysypywania odpadów. Tam Gomi było bogactwem naturalnym, policzonym, zbieranym i starannie rozrzucanym na dnie. Stosunek Londynu do Gomi wydawał się bardziej subtelny, bardziej delikatny. W ocenie Kumiko samo miasto składało się z Gomi, ze struktur, które japońska gospodarka dawno by już pochłonęła w swym nienasyconym głodzie terenów budowlanych. A jednak struktury te nawet oczom Kumiko ukazywały osnowę czasu. Każda ściana połatana pokoleniami rąk zajętych bezustannym trudem restauracji. Anglicy cenili Gomi samo w sobie, w sposób, jaki dopiero zaczynała pojmować. Mieszkali w nim. Gomi w ciągu było jeszcze inne. Żyzne próchno, zgnilizna, z której wyrastały pędy stali i polimerów. Pozorny brak planowania wystarczyłby spowodować zawrót głowy. Tak całkowicie przeciwny był wartości, jakie jej cywilizacja nadawała ziemi do wykorzystania. Jazda taksówką z lotniska już pokazała jej stan rozkładu. Całe dzielnice w ruinie, puste okna wytrzeszczone nad chodnikami, zasypanymi śmieciem. I wpatrzone twarze, gdy opancerzony poduszkowiec mknął po ulicach. A teraz Sally wepchnęła ją gwałtownie w niezwykłość tego miejsca z jego rozpadem i przypadkowością wieżowców wyższych niż jakiekolwiek w Tokio. Korporacyjnych obelisków przebijających czarną od sadzy koronę zachodzących na siebie kopuł. Po dwóch zmianach taksówki od hotelu ruszyły dalej pieszo, zanurzając się w popołudniowy nurt przechodniów i ukośne cienie. Powietrze było chłodne, ale nie tak zimne jak w Londynie i Kumiko pomyślała o kwiatach w parku Ueno. Pierwszym przystankiem okazał się spory, nieco wyblakły bar zwany elegancką porażką. Sally przeprowadziła tu cichą, bardzo krótką rozmowę z barmanem. Wyszły, niczego nie zamawiając. Duchy, mruknęła Sally, skręcając za róg. Kumiko szła tuż za nią. Od kilku przecznic ulice stawały się coraz bardziej puste, budynki mroczniejsze i bardziej zaniedbane. Słucham? Pełno tu duchów. Dla mnie. W każdym razie powinny być. Znasz te okolice? Pewnie. Wygląda tak samo, ale inaczej, wiesz. Nie. Kiedyś zrozumiesz. Kiedy znajdziemy tego, kogo szukam, zachowuj się jak grzeczna dziewczynka. Odpowiadaj, kiedy cię zapytają, a poza tym się nie odzywaj. A kogo szukamy? Człowieka, raczej tego, co z niego zostało. Kolejna przecznica, ponura, całkiem pusta ulica. Jeśli nie liczyć ośnieżonego zaułka przed domem Swaina, Kumiko nigdy jeszcze nie widziała pustej ulicy. Sally zatrzymała się przed starym i niezbyt obiecującym frontonem sklepu. Podwójne okno wystawowe srebrzyło się grubą wewnętrzną powłoką kurzu. Wytężając wzrok, Kumiko rozpoznała litery ze szklanych rurek martwego neonu. Metro. Potem jakieś dłuższe słowo. Drzwi między oknami były wzmocnione arkuszem blachy falistej. W równych odstępach sterczały z niej zardzewiałe haczyki, spięte razem z wojami galwanizowanej struny tnącej. Sally stanęła przed drzwiami, wyprostowała ramiona i wykonała serię płynnych, drobnych, szybkich gestów. Kumiko patrzyła w skupieniu, jak powtarza całą sekwencję. — Sally, to Migi — przerwała jej. — Mówiłam ci, że masz siedzieć cicho, jasne? — Tak. Głos, niemal szept, nie dochodzący z żadnego określonego miejsca. — Już powiedziałam — rzuciła Sally.
— Nie migam.
— Chcę z nim porozmawiać — oznajmiła surowo.
— On nie żyje.
— To wiem. Zapadła cisza. Kumiko usłyszała dźwięk, który mógł być wiatrem. Zimnym i niosącym drobiny pyłu wiatrem omiatającym krzywiznę geodezyjnej wysoko nad ich głowami.
Nie ma go tutaj, oznajmił głos.
Brzmiał, jakby się oddalał, za rogiem, przed następnym skrzyżowaniem w lewo. Kumiko na zawsze zapamiętała ten zaułek. Ciemne cegły, śliskie od wilgoci, osłonięte otwory wentylacyjne dmuchające czarnymi smuszkami zlepionego kurzu. Żółta żarówka w klatce zardzewiałego drutu. Po obu stronach pleniące się pod murem niskie zarośla rozbitych butelek, duże, jak dla ludzi legowiska z pogniecionego faksu i białych styropianowych opakowań. I stukanie obcasów sali. Poza mętnym kręgiem światła żarówki panowała ciemność, choć blask odbity od mokrych cegieł wskazywał na końcowy mur, ślepą ścianę. Kumiko zwolniła. Wystraszona, zbudzonym nagle echem, jakimś szelestem, równym dźwiękiem spadających kropel. Sali podniosła rękę. Wąski promień bardzo jasnego światła obrysował krąg pomazanych farbą cegieł. Potem zsunął się w dół. Obniżał się, aż znalazł coś u podstawy ściany. Matowy metal, pionowy, zaokrąglony blok, który Kumiko wzięła za kolejną osłonę wentylatora. Wokół zobaczyła ogarki białych świec, płaską, plastikową butelkę wypełnioną do połowy przezroczystym płynem, zbiór paczek papierosów i skomplikowaną, wieloręką sylwetkę, wykreśloną chyba białą kredą. Sali podeszła bliżej. Kumiko zauważyła, że opancerzony blok jest umocowany do muru masywnymi nitami. Fin? Szybki błysk różowego światła z poziomej szczeliny. Fin, chłopie! Niezwykłe wahanie w jej głosie. Mol! Zgrzytliwie, jakby przez zepsuty głośnik. Po co ta latarka? Masz jeszcze wzmacniacze? Starzejesz się i nie widzisz już tak dobrze jak po ciemku.
Dla mojej przyjaciółki!
Coś poruszyło się w szczelinie. Coś o niezdrowej barwie różu, gorącego popiołu z papierosa w jasny dzień. Twarz Kumiko zalało niepewne światło.
Fakt! Zgrzytnął głos. Kim ona jest?
Córką Janaki.
Nie pieprz!
Sali poświeciła na chodnik. Promień padł na świecę, butelkę, zwilgotniałe szare papierosy, biały symbol o pierzastych ramionach.
Poczęstuj się ofiarami, zaproponował głos. Masz tam pół litra moskowskoj. Znak chudu to mąka. Pech, ci na szczycie kreślą je kokainą.
Jezu, mruknęła Sali. Przykucnęła, nie mogę uwierzyć. Podniosła butelkę i powąchała zawartość.
Łyknij sobie, dobra woda. Lepiej, żeby była. Nikt nie kiwnie wyrocznie, jeśli wie, co dla niego dobre.
Fin, szepnęła Sali, podniosła butelkę do ust, przełknęła grzbietem dłoni, otarła wargi. Chyba zwariowałeś.
Nie miałem takiego szczęścia. W takim systemie trzeba się dobrze wysilić dla odrobiny wyobraźni. Co to mówić o szaleństwie?
Kumiko podeszła bliżej i kucnęła obok Sali.
To jest konstrukt, zapis osobowości.
Sali odstawiła butelkę wódki i białym paznokciem dotknęła wilgotnej mąki.
Pewno. Widziałaś już takie. Pamięć w czasie rzeczywistym, jeśli zechce. Podłączony do C-przestrzeni, jeśli zechce. Rozkręciłem ten numer z wyrocznią, żeby nie wypaść z obiegu.
Blok wydał dziwaczny dźwięk, śmiech.
Masz kłopoty w miłości? Niedobra kobieta nie chce cię zrozumieć.
Znowu ten śmiech jak wybuch trzasków.
Szczerze mówiąc, udzielam raczej porad w interesach. To miejscowe dzieciaki zostawiają te rzeczy. Ale chyba dobrze to wpływa na tajemniczość. A raz na jakiś czas trafia się sceptyk, jakiś dureń, który uznaje, że może się poczęstować.
Ze szczeliny błysnęła cienka, szkarłatna linia, a gdzieś po prawej ręce Kumiko wybuchła butelka. Trzeszczący śmiech.
A zatem co cię do mnie sprowadza, mol? Ciebie i...
Różowe światło padło na twarz Kumiko.
Córkę Janaki?
Akcja w Straylight, odparła Sali.
Sporo czasu minęło, mol.
Ona chce mnie dorwać, Fin. 14 lat, a ta obłąkana dziwka na mnie poluje.
Może nie ma nic lepszego do roboty. Wiesz, gdy są ci bogacze.
Czy wiesz, Fin, gdzie jest Case? Może jego też poszukuje.
Case się wycofał. Po waszym rozstaniu zrobił jeszcze parę niezłych numerów, potem kopnął to wszystko i wyrwał się czysty. Gdybyś też tak zrobiła, nie mroziłabyś teraz tyłka w tym zaułku, prawda? Kiedy ostatnio o nim słyszałem, miał 4 dzieci.
Obserwując hipnotyczny ruch różowego skanującego ognika, Kumiko zaczęła się domyślać, z czym właściwie rozmawia Sali. W gabinecie jej ojca stały podobne systemy. 4 czarne lakierowane sześciany na niskiej sosnowej półce. Nad każdym wisiał oficjalny portret. Monochromatyczna fotografia człowieka
w ciemnym garniturze i krawacie, czterech bardzo poważnych dżentelmenów z małymi metalowymi emblematami w klapach. Ojciec także czasem taki nosił. Matka twierdziła, że w tych sześcianach tkwią duchy. Duchy złych przodków ojca. Jednak Kumiko bardziej one fascynowały niż przerażały. Jeśli naprawdę były tam duchy, to bardzo małe. Jako że w każdym sześcianie zmieściłaby się najwyżej głowa dziecka. Ojciec medytował czasem przed sześcianami. Klęczał na gołej macie tatami w pozie oznaczającej głęboki szacunek. Wielokrotnie widziała go w takiej sytuacji, ale dopiero w 10 roku życia pierwszy raz usłyszała, że zwraca się do sześcianów. I jeden z nich odpowiedział. Pytanie było dla niej niezrozumiałe, odpowiedź tym bardziej, ale spokojny ton głosu ducha sparaliżował ją lękiem w jej kryjówce za papierowymi drzwiami. Ojciec śmiał się, kiedy ją tam znalazł. Zamiast ją skarcić, wytłumaczył, że w sześcianach umieszczono zarejestrowane osobowości dawnych urzędników, dyrektorów korporacji.
Dusze? Zapytała.
Nie, odparł z uśmiechem i dodał, że rozróżnienie jest dość subtelnej natury. Nie są świadomi, zapytani odpowiadają w sposób zbliżony do reakcji oryginału. Jeśli są duchami, to duchami trzeba by nazwać również hologramy. Po wykładzie Sally o historii hierarchii jakuzy w barze Robata przy Elscourt, Kumiko uznała, że każdy z mężczyzn na fotografiach obiektów zapisu osobowości był kiedyś ojabunem. Domyśliła się, że to coś w opancerzonym bloku było podobne, choć może bardziej złożone, tak jak Colin był bardziej złożoną wersją przewodnika Michelena, jak i sekretarze ojca zabierali na zakupy do Shinjuku. Sally nazywała to coś Finnem. To jasne, że ten Finn był kiedyś jej przyjacielem czy wspólnikiem. Ale czy budzi się, myślała Kumiko, kiedy zaułek jest pusty? Czy laserowy wzrok skanuje bezgłośne opadanie nocnego śniegu? Europa, zaczęła Sally. Kiedy rozstałam się z Case'em, zjeździłam ją całą. Miałam kupę forsy za te akcje, a w każdym razie wtedy wydawało się to dużo. S.I. Tessier Aszpulów wypłaciła nam wszystko przez bank szwajcarski. Skasowała wszystkie ślady świadczące, że w ogóle byliśmy na górze. Naprawdę wszystko. Gdybyś sprawdziła nazwiska, pod jakimi lecieliśmy promem Jal, po prostu ich tam nie było. Case sprawdził. Kiedy byliśmy już w Tokio, przedostał się do wszystkich możliwych danych, zupełnie jakby nic się nie wydarzyło. Nie rozumiałam, jak można coś takiego zrobić. S.I. czy nie, ale właściwie nikt dobrze nie rozumiał, co zaszło tam na górze, kiedy Case na tym chińskim lodołamaczu przejechał przez lód ich rdzenia. Czy potem S.I. próbowała się skontaktować? Nic o tym nie wiem. Case uważał, że już jej nie ma. Nie zniknęła, ale przeszła we wszystko, w całą matrycę. Jakby nie była już w cyberprzestrzeni, ale po prostu była. A jeśli nie chciała, żeby ktoś ją zobaczył, żeby się dowiedział, że jest, to nie było na to sposobu. Ani na to, żeby udowodnić to komukolwiek, nawet gdybyś wiedział. Ja nie chciałam wiedzieć. Wiesz, cokolwiek to było, dla mnie się skończyło, sprawa załatwiona. Armitage zginął, Rivera zginął, Aszpul zginął, ten Rasta, pilot holownika, który zabrał nas z powrotem do kiści Syjonu, pewnie zapamiętał wszystko jako kolejny sen na konopiach. Zostawiłam Case'a w tokijskim Hayacie. Nigdy więcej go nie spotkałam.
Dlaczego?
Kto to wie? Bez ważnych powodów. Byłam młoda i uznałam, że już po wszystkim. Ale ją zostawiłaś nad studnią. W Staylight.
Właśnie. I myślałam o niej od czasu do czasu. Kiedy odchodziliśmy w Finn, zdawało się, że nic jej to nie obchodzi.
To, że zabiłam dla niej jej obłąkanego chorego ojca, a Case przebił się do ich rdzeni i wypuścił S.I. do matrycy. Więc umieściłam ją na liście. Kiedy człowiek wpada w poważne kłopoty, albo ktoś chce go dorwać, sprawdza tę listę.
I od razu zgadłaś, że to ona?
Nie, moja lista jest dosyć długa. Case, który w opinii Kumiko był kimś więcej niż tylko partnerem Sally, nie pojawił się już w opowieści. Słuchając, jak Sally streszcza Finowi 14 lat swego życia, Kumiko wyobrażała sobie tę młodszą Sally jako bohaterkę Bishonen w tradycyjnym romantycznym wideo, niezwykłą, elegancką i groźną.
Wprawdzie trudno było nadążyć za rzeczową opowieścią i odniesieniami do miejsc i zdarzeń, o których nie miała pojęcia, ale łatwo było ją zobaczyć, jak odnosi nagłe, niespodziewane zwycięstwa, tradycyjnie oczekiwane od Bischonen. Ale nie, pomyślała, gdy Sally pominęła zły rok w Hamburgu. Gniew zabrzmiał w jej głosie, dawny gniew na okres sprzed 10 lat. To błąd umieszczać tę kobietę w sytuacjach japońskiej kultury. Tu nie było roninów, wędrownych samurajów. Sally i Finn mówili o interesach. Ten zły rok w Hamburgu, jak rozumiała Kumiko, nastąpił po tym, jak Sally zdobyła i straciła swoistą fortunę. Zyskała ją na górze, w miejscu zwanym przez Fina Strylight, wspólnie z człowiekiem nazwiskiem Case, i wtedy także zyskała wroga. Hamburg, przerwał jej Finn. Słyszałem o Hamburgu. Pieniądze się skończyły, tak to bywa przy dużej wygranej, kiedy człowiek jest młody. Pieniądze nie wystarczyły na powrót do normalnego życia, ale wplątałam się w interesy z ludźmi z Frankfurtu. Byłam im sporo winna, a oni chcieli, żeby ich spłacać w usługach. Jakich usługach? Chcieli załatwić pewnych ludzi. I co? I wyrwałam się. Kiedy tylko zdołałam, pojechałam do Londynu. Być może, pomyślała Kumiko, Sally była kiedyś kimś w rodzaju ronina, typem samuraja. W Londynie jednak stała się kimś innym, kobietą interesów. Utrzymując się z nieokreślonych środków, stopniowo została wspierającą, dostarczając fundusze dla różnych typów operacji. Co to jest ściek kredytowy? Na czym polega pranie danych?
No tak, stwierdził Finn. Nieźle sobie radziłaś. Zdobyłaś udziały w jakimś niemieckim kasynie.
Aix-la-Chapelle. Byłam w radzie nadzorczej, nadal jestem, kiedy wyciągnę odpowiedni paszport.
Osiadłaś?
Znowu ten śmiech.
Jasne. Niewiele tu docierało.
Prowadziłam kasyno i tyle. Dobrze mi szło.
Walczyłaś na arenie, mglista steel, wystawiana w wadze piórkowej. 8 walk. Postawiłem pieniądze na 5 z nich. Krwawe walki, nielegalne.
Hobby.
Niezłe hobby. Birmański dzieciak rozciął cię wzdłuż w kolorze.
Kumiko przypomniała sobie długą bliznę.
Dlatego zrezygnowałam 5 lat temu, a już byłam o 5 lat za stara. Byłaś niezła, ale mglista styl, Jezu.
Daj spokój, nie ja to wymyśliłam.
Jasne. Powiedz mi teraz o swojej przyjaciółce z góry. Jak cię znalazła?
Przez Swaina, Roberta Swaina. Przysłał do kasyna któregoś ze swoich chłopaków. Zgrywał twardziela. Nazywał się Prior. Jakiś miesiąc temu.
Swain? Fixer? Z Londynu?
Ten sam. No więc Prior przyniósł mi prezent. Jakiś metr wydruku. Lista. Nazwiska, daty, miejsca.
Bardzo źle?
Mieli wszystko. Rzeczy, o których już prawie zapomniałam.
Akcja w Straylight?
Wszystko. Zapakowałam walizkę, wróciłam do Londynu i poszłam do Swaina. Przykro mu, nie jego wina, ale musi mnie przycisnąć, ponieważ jego ktoś przycisnął. Dostał własny metr wydruku, żeby miał się o co martwić. Kumiko usłyszała, jak obcasy Sally przesuwają się po chodniku.
Czego chce?
Porwania ciała, gwiazdy.
Dlaczego ty?
Daj spokój, Finn. Przyjechałam, żeby ciebie o to zapytać.
Swain ci powiedział, że to Free Jane?
Nie. Mój kowboj w Londynie. Kumiko bolały kolana.
A dzieciak, jak do ciebie trafiła?
Zjawiła się w domu Swaina. Yanaka chciał ją gdzieś wysłać z Tokio. Swain jest mu winien giri. Jest czysta, żadnych implantów. Z tego, co ostatnio dociera do mnie z Tokio, wnioskuję, że Yanaka ma pełne ręce roboty. Kumiko zadrżała w ciemności.
A to porwanie? Ta gwiazda? Mówił dalej Finn.
Wyczuła, że Sally się waha. Angela Mitchell. Różowy metronom kołysał się wolno w lewo, w prawo, w lewo. Zimno tu, Finn.
Owszem. Żal, że tego nie czuję. Właśnie zrobiłem sobie małą wycieczkę w twojej sprawie. Memory Lane. Dużo wiesz o tym, skąd się wzięła Angie?
Nie.
Robię tu za wyrocznie, skarbie, nie za bibliotekę. Jej ojcem był Christopher Mitchell, wielka szycha w badaniach biochipów u Mass Biolabs. Wychowywała się w ich zamkniętym kompleksie w Arizonie, dziecko firmy. Jakieś 7 lat temu coś się tam wydarzyło. Ulica twierdziła, że Hosaka wysłał grupę zawodowców, żeby pomogli Michelowi w zmianie kierunku kariery. Fax podał, że nastąpił megatonowy wybuch na terenach Massa, ale nie wykryli śladu radioaktywności i śladu po najemnikach Hosaki. Mas zgłosił, że Mitchell nie żyje. Samobójstwo.
To biblioteka, a co wie wyrocznia?
Plotki. Nic się nie wiąże. Ulica twierdziła, że Angie pojawiła się tutaj dzień czy dwa po wybuchu w Arizonie i trafiła na bardzo dziwnych facetów pracujących w New Jersey.
Pracujących w czym?
Handlowali głównie programy. Sprzedawali, kupowali. Czasami kupowali ode mnie.
Dlaczego byli dziwni?
Udu. Wierzyli, że w Matrycy pełno jest duchów i różnych takich. I wiesz, co ci powiem, Mol?
Co?
Mieli rację.